Witam, Fantasmagoria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 436. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, jak Arysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie, witajcie, drodzy słuchacze i jeszcze droższe słuchawki.
Znowu ciebie słychać. Jak żyjesz, jak się masz?
Wyobraź sobie, że tak naprawdę przed 20 minutami, bo tak sobie rozmawiamy przed nagraniem troszkę, ale w sumie 20 minut temu skończyłem trening i jestem troszkę zdyszany. Mam nadzieję, że tego nie będzie tak bardzo słychać, bo starałem się złapać oddech, ale zrobiłem 500 wymachów 24 i jestem tak mile zmęczony, endorfiny się wyzwoliły, no ale tak jestem po w tej chwili 28 godzinach postu.
Znowu post?
Nie, jakiś dłuższy, znaczy pewnie rano coś jem, bo nagrywamy to tradycyjnie w nocy, więc pewnie rano coś jem, a jutro u mnie jest jeszcze duża impreza, bo na razie jest, przepraszam, taka dygresja, na razie jest poza growo, ale ja obiecałem, że Damiana dzisiaj przycisnę i będzie growo.
Tak, przynajmniej
o jednej grze powiem.
Ale powiem ci, że rozmawiałem z paroma osobami i były pod wrażeniem, nie wiem, czy pamiętasz tego segmentu, który nagraliśmy kilka odcinków temu na temat właśnie kultury fizycznej, na temat ćwiczeń, treningów różnych i no właśnie też tobie, jak wspomniałeś w tym poście, sobie przypomniałem, że rok temu albo dwa lata temu, to już nie wiem, który to był Pixel Heaven, tam jakiś taki niebotyczny, tam studniowy post robiłeś, tak? Że cały tydzień chyba nie jadłeś.
No nie,
i właśnie dopiero
tylko
chyba pierwszą kanapkę zjadłeś na Pixelu.
Nie, to było dwa lata temu, ale to był wtedy taki normalny pościg, czyli ten intermittent fasting, przerywany post, że i to taki w sekwencji, że dzień jedzenia, znaczy dzień niejedzenia, dwa dni jedzenia, dzień niejedzenia, dwa dni jedzenia. Mhm. I to wtedy akurat było na Pixelu. Rok temu było zupełnie normalnie, ale w czerwcu po Pixelu zrobiłem sobie pięciodniowy post. Pewnie w tym roku, w czerwcu też coś takiego zrobię. Na pewno nie zrobię tego w maju, bo w maju do Japonii i w Japonii będzie jedzenie. A w ogóle ja mam maj tak strasznie zapełniony, bo 30 kwietnia lecimy do Japonii. Powrót od razu na Pixel, więc będę zjetlagowany, bo przelatuję 17, Pixel się 17 zaczyna, przelatuję do Warszawy. Od razu się pewnie wynajmie jakieś Airbnb. Mm-hmm. Namawiam Damiana, drodzy słuchacze, namawiajcie go, żeby przyjechał. Niech przyjedzie Damian.
To jakaś kampania powinna być.
Kampania.
Właśnie,
Damian tak. Na Pixel Heaven, taki hashtag.
Uwolnić Damiana, tak.
Uwolnić Damiana.
Czy mnie cały czas kręci, bo akurat w tym roku specjalną edycję, jeśli chodzi o te magazyny wskrzeszane z okazji...
Reset będzie, nie?
Tak, Reset. No. Gazeta, która ma niesamowity sentyment, bo to jest taka fantasmagieria pisana.
Tak,
znaczy, oczywiście,
tak.
No,
nie tylko o grach.
Tak, nie tylko o grach. Te odloty to był taki fantastyczny... To dział pełen interesujących rzeczy, ciekawostek ze świata, który właśnie młodych ludzi, głodnych poznawania świata, bardzo interesował. I tam były artykuły związane właśnie z grami planszowymi, grami karcianymi, ale były też tematy naukowe, podróżnicze, jakieś, znaczy ja nie pamiętam podróżnicze, ale tam może odpróżnicze po strefie 51, nie? Albo coś takiego. Ale nie, no to była fantastyczna gazeta i ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał ten jubileuszowy numer i no, tego będzie mi najbardziej żal, jeśli nie uda mi się... Znaczy oczywiście ja sobie później nadrobię, no, bo te gazetki można później kupić, ale tak to wygląda. Ja mam nadzieję, że jak w tej Japonii będziesz, to tam mnóstwo filmików ponagrywasz, może nawet je tak na żywca wrzuć na YouTube'a.
Ja będę prawdopodobnie robił relacje na Insta Stories.
O.
I więc jeśli ktoś chciałby obserwować mnie na Instagramie, gdzie wrzucam, mało jest postów, a jak są posty, to głównie z ćwiczeń i z gier, więc...
Dlatego tam jest 99% dziewczyn.
Chciałbym, ale chyba jest na odwrót. I jeszcze wracam, zaraz powiem o Japonii, ale jeszcze w Resecie była jedna świetna rzecz, czyli były komiksy Tomasza Piątkowskiego i Roberta Adlera. Znakomite komiksy. Tam był Gołota, reaktywacja, był Maciek.
48 stron.
48, no świetne komiksy, taki pure nonsensowy klimat. Część z nich została później wydana w formie zeszytowej, a część chyba nie. Więc mam nadzieję, że panowie Tomasz Piątkowski i Robert Adler coś przygotują też do tego resetu nowego, który tak, będzie na Pixelu. Tak. Natomiast jeśli chodzi o Japonię, to taki mam plan, że możliwe nawet, że pojawią się jakieś wpisy u mnie na blogu z przygotowań do wyjazdu, bo wstępnie planowałem jechać taką metodą cyfrowych nomadów, czyli spakować się jak najlżej, jechać z jednym plecakiem i Później uznałem, że to jednak nie byłby dobry
teraz
pomysł.
Teraz po prostu wyglądasz jak bohater gry cyberpunkowej, ale w latach 90., kiedy to wszystko nie było w jednym urządzeniu zwanym telefonem komórkowym, tylko ja pamiętam, jest taki fajny, no jedno z wielu obrazków pokazujących, jak taki cyberpunkowiec czy netrunner wygląda, który ma, prawda, ten cyberdeck, kamerę, tak, telefon oczywiście składany, no po prostu cały plecak różnych gadżetów. I nawet wiem, że różne memy były, później powstawały, kiedy ludzie przecież i kamerę wideo, i wszystko rozstawiali na stole, a teraz to wszystko telefon mieści się w telefonie, tak, tak. I właściwie ten telefon, no, można powiedzieć, że zastąpił te wszystkie urządzenia bezbłędnie.
No i teraz właśnie myślałem o tym, jak się spakować i czy brać tylko plecak, ale pomyślałem sobie tak, no Akihabara, ogólnie Tokio i pewnie może jakąś konsolę bym przywiózł sobie, albo na pewno jakieś gry na Switcha, albo jakieś gry na Vita.
Z pustym plecakiem lecisz.
No właśnie, tak się zastanawiam, co zrobić, wiesz. Później, pamiętajcie, na Pixel Heaven będzie jakaś giełda, może będę upłynął sprzęt z Japonii.
Właśnie, okaże ci, że ci się zwróci po prostu.
Nie, ale popatrz, Pixel Heaven, przyjeżdżam do domu dosłownie na 3 dni chyba i jadę do Zielonej Góry na certyfikację trenerską z machania ketlami, Strong Fest, i jeśli uda mi się zdać, to będę miał uprawnienia trenerskie, a później, jeśli zostanie moja prezentacja przyjęta...
Słyszycie to pierwsi, Ryszard chodzi na emeryturę, jeśli chodzi o tłumaczenia lokalizacyjne, otwiera nowy rozdział
nie,
w swoim życiu.
Akurat dostałem...
Trener personalny, fizyczny.
Dostałem teraz pewien projekt bardzo ciekawej planszówki, nie mogę powiedzieć jakiego wydawnictwa, bo jest w ogóle jeszcze owiany nimbem tajemnicy ten projekt i będzie opublikowany dopiero w sierpniu, ale bardzo, bardzo fajna cywilizacyjna planszówka, nic więcej nie powiem, więc teraz ją
Polska
piknę.
Gra.
Nie powiem. Nie, no nie Polska, bo tu ją tłumaczę. Więc nie będzie po polsku, ale
to było podchwytliwe pytanie.
Ach, ty do mnie potrafisz podejść. W każdym razie, jak wrócę z Zielonej Góry i z certyfikacji trenerskiej, mam nadzieję nie połamany, i zostanie moja prezentacja przyjęta, to od razu z Zielonej Góry lecę. Jadę do Krakowa na Digital Dragons, które są chyba od 28 czy 27 maja. I możliwe, że będę mieć tam swoją prezentację na temat lokalizacji, pułapek, jakie czekają w lokalizacji i jak sobie z tymi pułapkami radzić, więc zapowiadam się.
Jak radzić sobie z robotami Google'a, prawda?
To jest akurat proste, bardzo proste, nie używać robotów Google'a.
Ja nie wiem, co ostatnio, znaczy ja generalnie oczywiście, no jak każdy użytkownik internetu, korzystam z Google Translatora, jeśli chodzi o języki, których nie znam, jakiś niemiecki, francuski,
czyli tak dalej. Czyli te ze dwa języki, których nie znasz, bo reszta tam.
Tak, tak, ja tam tych sto ileś tam dialektów różnych, to jest okej. Okay. Ale chodzi o to, że ja wiem, że jeśli chodzi właśnie o te wszystkie sklepy Google Play, niektóre ma tłumaczenie, wykorzystywanie w ogóle tych tłumaczeń mechanicznych w grach jest fatalne. Ale muszę przyznać, że i tak coraz bardziej ten poziom tej sztucznej inteligencji, nie wiem, się pod tych algorytmów się podnosi. Już, czy bardziej mi chodzi o to, że coraz mniej jest nawet takich błędów gramatycznych w budowie zdań. Nadal mogą brzmieć dziwnie, koślawie, ale już się idzie w jakimś takim dobrym kierunku, więc faktycznie zagrożenie sztucznej inteligencji to nie tylko Skynet, prawda, i apokalipsa, ale właśnie na przykład, no fakt, no masz ten drugi fach w ręku, nie, machanie katlami, ale nie, no może trzeba się obawiać, nie, tej przyszłości.
W ogóle ja się nie obawiam tej przyszłości i sądzę, że jest tłumaczenia maszynowe się sprawdzają w bardzo prostych albo w bardzo ustandaryzowanych tekstach przy jakimkolwiek tekście literackim, nie mówiąc już o poezji, nie mówiąc o tekstach piosenek, zwłaszcza tych starszych,
to w ogóle
to nie ma o czym mówić, bo to jakby komputer, maszyna nie rozumie kontekstu.
No tak, tylko wtedy to jest ten przekład, nie? Że to jest ta, znaczy, jako fachowiec na pewno lepiej to rozumiesz niż ja, że różnica między tłumaczeniem a przekładem. Prawda?
Znaczy,
że...
Powiem ci tak, był kiedyś, znaczy, żył sobie taki słynny pisarz, nazywał się Władimir Nabokow, słynny głównie z Lolity, i pan Nabokow kiedyś napisał esej o tłumaczeniu. Sam nie będąc tłumaczem, ale jakby napisał to, co...
Powiedział, że jak go przetłumaczyli na inny język, nie, to go nie zrozumieli.
Pan Nabokow wyznawał zasadę, że tłumaczenie jedynie jest wtedy poprawne, kiedy jest tłumaczone dosłownie, słowo za słowo, i próbował to jakoś uzasadnić. Rzeczywiście pan Nabokow pisał bzdury, no, ale możliwe, że miał umysł przeżarty narkotykami i czymś jeszcze. Bo no jakby, kiedy tłumaczymy słowo za słowo, to umykają nam wszystkie idiomy, umykają nam wszystkie związki frazeologiczne, które są stworzone z kilku wyrażeń. Więc nie jest możliwe tłumaczenie słowo za słowo, chyba że mówimy o bardzo zbliżonych gramatykach. Podejrzewam, że jest to w miarę możliwe dla polskiego na przykład i czeskiego. Jest to w miarę możliwe dla czeskiego, znaczy na pewno dla czeskiego i słowackiego, ale już niemiecki i angielski to raczej nie, niemiecki i holenderski też nie, bo mimo że są gramatyki, zwłaszcza niemiecki i holenderski w miarę podobne, to jednak nie jest to możliwe, by tłumaczyć tak jak pan Nabokov chciał. Zresztą to jest dosyć ciekawy esej jego, można przeczytać, żeby się pośmiać. No dobrze, mieliśmy dzisiaj mówić o grach. O grach.
Znaczy, no właśnie to możemy tak... Dużo, znaczy możemy zapisać taki, nie że będziemy komentować wszystkie informacje z ostatnich tygodni czy coś takiego, ale pojawiło się kilka ciekawych rzeczy.
I Borderlands nowa.
Tak, i bardzo bym chciał poznać twoją opinię, więc możemy na przykład, no Borderlands chyba trójka jest zapowiedziana, jest data premiery, ale nie wiem czy już miałeś okazję zobaczyć jak wyglądają poprzednie części w 4K, bo już się pojawiły patche z super teksturami.
Jeszcze nie, znaczy, na razie pobrałem Borderlands, tą edycję nową, Definitive Edition, czy jak ona się nazywa?
Handsome Collection.
Handsome Collection to już jest gra, która jest już od dawna, tak?
I tam ale nie, myślałem, że to jakiś dodatek jest teraz do Handsome Collection.
Ale on chyba jeszcze nie wyszedł, ten dodatek z teksturami. On ma wyjść chyba lada, możliwe, że się mylę, ale wydaje mi się, że on
rozumiem.
Ma... 3 kwietnia na pewno wyszło Borderlands pierwsze, to pobrałem, ale jeszcze nie grałem. Natomiast te dodatki do Borderlands 2 i do tego, i do pre-sequel mają się chyba pojawić na dniach, czyli dodatki, które podbijają chyba do 4K i urozmaicają tekstury. Ja na Borderlands 3 bardzo, bardzo czekam, bo 2 to jest moim zdaniem jedna z najlepszych gier w ogóle tego stulecia.
Tego gatunku,
no,
i shooter, tak?
No tak, wiesz, to jest jakby Borderlands, to jest
Diablo z karabinem,
która ten gatunek stworzyła, tak można nie bez kozery powiedzieć. To jest gra, od której inne gry się uczą, szczególnie jeśli chodzi o generowanie łupów. No i powiedzmy, że Destiny to na przykład rozwinęło w ten sposób, że to jest bardziej gra MMO trochę, tak? Bo tam tak. Mamy ten hub, ten centralę, do której możemy wchodzić i
dużo różnymi, na to takie.
Natomiast tutaj mamy bardziej Diablo Borderlands. Tak. I to mi się chyba bardziej podoba. Plus do Borderlands mamy mnóstwo fantastycznych DLC, misji dodatkowych. Niektóre są po prostu jakby. Warto kupić Borderlands tylko i wyłącznie dla tych samych zestawów scenariuszy, bo są tak doskonałe. Fantastyczne poczucie humoru, trochę szalone, trochę psychodeliczne, trochę dziwne, czasami okrutne, ale dla mnie Borderlands jest jedną z najlepszych serii w ogóle, jakie wyszły ostatnimi laty, to znaczy od 2009, tak? W 2009 była premiera jedynki. Jedynkę skończyłem, nie wiem, 5 razy, 6. Dwójkę...
Maniak.
Dwójkę skończyłem więcej razy.
Super.
A powiem ci, że nie skończyłem pre-sequela, nie wiem czemu. Jakoś tak zawsze zaczynałem.
Pre-sequel jest takim krnąbrnym dzieckiem, którego tak. Chyba nikt nie lubi. To jest taki dobicia. Jak
nie wiem, czy nikt nie lubi, ale jest gra się klaptrapem, który jest jedną z najlepszych w ogóle postaci.
No tak, ale właśnie wiele osób, jak wiesz, bo to jest tak, tak bezkrytycznie przyjmujesz te wszystkie części Borderlands. Nie. Nie lubię pre-sequel. I to jest taki powtarzający się wątek. Ja nie mówię, że tutaj masz jakieś właśnie uprzedzenia w stosunku do tej części. Po prostu mogłeś nie mieć czasu akurat, żeby ją skończyć.
Możliwe, ale będę jeszcze chciał przejść. Natomiast absolutnie rewelacyjną historią jest Tales from the Borderlands. Gra firmy, która już nie istnieje. Telltale Studios. Gra, która jest tragiczna, jeśli chodzi o strefę techniczną, jak wszystkie gry Telltale Games.
Tak.
Oni nie wydali chyba żadnej gry, która działała normalnie. I nie wiem, znaczy może taka kara, że upadli, to jest zbyt duża, natomiast...
Ja najbardziej się wkurzyłem na Telltales, jak grałem w Batmana właśnie od Telltales na PlayStation 3. I powiem ci, że gra podobała mi się, historia mi się podobała, wszystko mi się podobało. Nie była to najlepsza historia, bo najlepszym oczywiście nadal jest The Wolf Among Us. Nie?
Wolf Among Us jest fenomenalny. Tak. Fenomenalny.
Ale po prostu w paru momentach mi się gra zawiesiła, tak, że musiałem po prostu wyłączać z prądu konsolę i strasznie mnie to bolało. To, że w ogóle technicznie klatkowała, to już jest akurat nic nowego, ale w pewnym momencie najgorsze, co się mogło wydarzyć, to całkowicie mi się progres skasował. Właściwie za pierwszym razem, no to było tak, że akurat jeszcze jakoś tak wczytywała mi się końcówka epizodu, jego przyszedłem, zaczynałem nowy epizod, ale później było tak, że pod koniec epizodu mi się skasowała. Musiałem od początku I najlepsze to jest to, że w ogóle skasowałem się chyba do trzeciego epizodu, tak? I nie zapamiętywał. Kilkukrotnie próbowałem, jak mi się zawieszała konsola, czy nawet jak mi się nie zawieszała, jak wychodziłem z gry, nie zapamiętywało mi progresu, więc praktycznie przeszedłem grę i ostatnie, tam jest taki pojedynek końcowy, nie, tam ostatnie 5-10 minut musiałem obejrzeć na YouTube i to mnie strasznie zabolało i jak chciałem mieć tę grę w kolekcji, to ją oddałem. Zresztą akurat to jest jedna z tych gier, które jakby płyta jest tylko tak zwaną, właśnie jest tylko karnetem, bo zawiera tylko pierwszy epizod, ale jakby pozwala ci ściągnąć wszystkie dodatkowe epizody, kiedy one się pojawią. A ja wolę, jak już mam coś w kolekcji, to wolę mieć wszystko na płycie, tak jak to już nieraz rozmawialiśmy, jakby była na przykład, nie wiem, wojna atomowa, byśmy siedzieli w bunkrze, to ja muszę mieć każdą grę w mojej kolekcji do odpalenia. No ale to jest no, dlatego nie lubię Telltales, ale no, chętnie bym zobaczył właśnie opowieści z Borderlands, z tego pogranicza gdzieś tam na przykład na Netflixie, bo na Netflixie Minecraft od Telltales był w formie takiej, no, pseudo paragrafówki, no nie jak to można powiedzieć, bo tak naprawdę wybory, które dokonywałeś, wielkiego znaczenia nie miały, ale to były takie przystanki i dzieci mogły na przykład oglądać to i się w jakiś tam sposób bawić, nie? I tak bardzo chętnie bym ten zobaczył grę, bo w sumie ona jest dla fabuły, nie?
Tak, to fabuła jest wyśmienita, jest tam mnóstwo zwrotów akcji, bardzo fajni bohaterowie, dzieje się dużo, byłoby, wrażenia z gry byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie w sytuacjach, gdy dzieje się szczególnie dużo, są wybuchy i tak dalej, konsola nie zamierała i nie doczytywała danych i później klatkowała i to jest na Xboxie One X, więc tak, technicznie gry Telltale'a były absolutną kaszanką. Nie wiem, jak można stworzyć tak beznadziejny silnik, jak oni stworzyli. Nie wiem, co tam było problemem, no, ale na każdym sprzęcie działało. Nie wiem, czy poruszać
ten temat, ale jest historia BioWare i Frostbite.
Ale wiesz, pamiętasz, co ja mówiłem, że rok, dwa i BioWare nie będzie?
Co myślisz, że po tej publikacji tego artykułu zamykają BioWare, czy?
Ja nie zdziwiłbym się, gdyby, no teraz nie, ale będą jeszcze próbować ocalić Anthem, co im, znaczy ja im dobrze życzę, bo z BioWare mam mnóstwo wspaniałych wspomnień i nie chciałbym, żeby ktoś tracił pracę, no ale wydaje
ale
mi się, zresztą, że Anthem
ty
jest...
Ale znałeś BioWare i, no tak, i z tego takiego prawdziwego akurat... BioWare tam niewiele zostało, nazwa to... i drzwi.
Akurat Corey Hudsona miałem, czyli szefa teraz obecnego, miałem okazję poznać, kiedy byłem u nich i on pracował wtedy nad Kotorem. Nie był żadnym szefem, był jednym z projektantów pobyły.
Praktykantem.
Nie, praktykantem. Nie.
Od tekstur broni.
I powiem ci, że absolutnie nie życzę im źle, tylko wydaje mi się, że Anthem będą starali się uratować. Nie uda im się raczej, bo jest za duża konkurencja, bo jest za dużo gier, które to, co próbuje Anthem robić, robią lepiej. No chociażby Division 2, tak. Chociażby Warframe, który jest za darmo, chociażby Destiny, Division który 2... jest cały czas bardzo popularny. Nie wiadomo, co będzie, kiedy wyjdzie Borderlands. Anthem ma tak naprawdę bardzo mało czasu, żeby przekonać na nowo do siebie graczy. Oceny na Metacriticu są słabe. Poprawiają cały czas błędy, ale to są błędy poprawiane na chybcika. Ja czytam często te zapisy zmian, które niestety w polskiej wersji są nawet jak z błędami ortograficznymi, co pokazuje, że są robione w dość napiętych terminach i te zmiany powodują dodatkowe błędy, więc tak. oni nie mają czasu ich testować nawet.
Anthem miał bardzo interesujący, znaczy miał potencjał i to w tym artykule i w ogóle też mówiło się, że wiele założeń, które twórcy mieli, kiedy projektowali Anthem, no wydawało się fantastyczne, a później na etapie produkcji tego, co można było zrobić na Frostbite, czego nie można było zrobić na Frostbite, no powodowało, że musieli z wielu rzeczy istotnych dla oryginalnego pomysłu, oryginalnej tej idei, no musieli je wycinać, usuwać. I mnie najbardziej boli, kiedy na przykład oprócz takich technicznych faktycznie rzeczy, które są istotne, też wycina się fabułę, kroi się wszystko tak, że Bo na przykład na przykładzie filmu, no, normalne jest, że scenariusz tak naprawdę nigdy scenariusz nie jest realizowany w 100%, od początku do końca, tak jak sobie scenarzysta go napisał, bo reżyser może wprowadzić swoje zmiany, aktorzy mogą, powiedzmy, swoje zmiany wprowadzić, czasami się coś dokręca, czasami się usuwa w postprodukcji, podczas montażu, żeby film skrócić, żeby to... Wiele rzeczy jakby wpływa na to, że powiedzmy od początkowego scenariusza do końcowego dzieła, to nie, no, to jest sporo różnic właśnie w treści. Tylko ja mam straszny problem, kiedy właśnie w grach zostawia się tak szczątkowo rzeczy, że jak, nie wiem, bez jakichś dodatkowych pomocy, bez jakiegoś czytania jakichś dodatkowych właśnie artykułów, jakichś wpisów na tych Wikipediach różnych poświęconych grom, że nie jesteś tak naprawdę złapać tego wszystkiego, co się dzieje. Jakby tej głównej osi fabularnej nie jesteś w stanie wyłapać, bo jest tak poszatkowana. Oczywiście jest jakiś główny wątek, dlatego na przykład mam nadzieję, że oni rozwiązując te wszystkie błędy techniczne, no, kiedy będą pojawiały się jakieś dodatkowe historie, to te dodatkowe historie będą spójne, bo na przykład w Division 2 też tam ta główna historia gdzieś strasznie gdzieś jest nieczytelna, ale ta gra jest tą taką piaskownicą, jak to powiedzieć, takim konstruktem, do którego możesz też wrzucać historię. Takie, i dlatego w pierwszym karnecie, tam w Season Passie, pojawią się chyba jakieś trzy historie i każda będzie jakby zamkniętą całością i może będą właśnie takie bardziej spójne, bardziej takie czytelne dla kogoś, kto po prostu nie tylko lubi strzelać, a chciałby na przykład poznać coś, co się interesującego w tym świecie dzieje pod względem fabularnym, ale to jest, tak jak mówię, ciężko jest właśnie czytać o takie historie, gdzie coś się źle dzieje, szczególnie, że żyjemy w czasach, gdzie naprawdę tylko słyszy się głównie o problemach, nie? Że mało jest tak zwanych, jeśli chodzi o studia, takich napawiających optymizmem historii. Że wszystkie są te historie takie sensacyjne, że tu ludzie strajkują, tu crunch się odbywa niemal cały czas, jest w normie. Tam gdzieś zwalniają i tak dalej, i tak dalej. Że mało jest takich naprawdę historii takich podtrzymujących na duchu ludzi, na przykład pokazujących, że słuchaj, nie wszystko jest beznadziejne w tym game devie, no nie? Nadal warto, powiedzmy, szukać tam szczęścia. Że to nie jest jakaś najgorsza z możliwych
profesji.
Prac, no tak, profesji. Więc nie zobaczymy, ale a propos tych remasterów, to Borderlands jest jednym. Teraz pod koniec marca wyszła nowa wersja Assassin's Creed 3 i także Assassin's Creed Liberation. Nie wiem, czy widziałeś?
Nie. Znaczy jeszcze nie odpalałem. Zastanawiam się, jeśli wezmę to, na którą platformę, bo ja trójkę mam. Mhm. Trójkę w ogóle nie grałem. W ogóle. Nawet kiedyś chyba ją kupiłem i jeszcze jest chyba w folii na Xboxa 360 gdzieś mam.
Tak.
Mimo, że dwójkę grałem bardzo długo i wymaksowałem i dwójkę cały czas uważam za doskonałą grę.
Mm-hmm. Później, trylogia Ezio to jest jedna z najwybitniejszych
jest bardzo dobra. Tak. Świetny bohater. Natomiast już od Black Flag, znaczy w zasadzie od trójki już jakoś mi chęci do gry.
Black Flag, gra, która tak wszystkim się podoba, ja się strasznie odbiłem.
Ja się odbiłem od Black Flag całkowicie. Jakby tak. Bohater antypatyczny.
Jakoś tak zupełnie nie chwyciła mnie ta historia. Wszystko to, co było interesujące, owszem, czyli te bitwy na morzu i powiedzmy ta eksploracja tych różnych miejsc była ciekawa, ale jakby to wszystko mnie jakoś tak nie chwyciło, nie? Że po nastu godzinach ja już byłem znudzony tym, że nie ciągła mnie ta historia. Znowu z trójką to ja tak połowę przeszedłem jeszcze na PlayStation 3, ale w pewnym momencie odłożyłem, coś mnie odciągnęło. I teraz bardzo chętnie wracam do tej gry, bo ten remaster wygląda bardzo ładnie, szczególnie na konsolach nowej generacji, tam na One X i tak dalej. Dla kogoś to tak, bo ja nawet specjalnie obejrzałem sobie filmik na Digital Foundry, zobaczyć, jak dużo jest takich różnic, których nie widać na gołym okiem, bo jak grasz na PC, to wiele rzeczy jest bardzo, bardzo podobnych, nie? Że myślałem, że w ogóle niektóre postacie zostały przemodelowane. Nie, to jest na tym samym szkielecie, ale oczywiście są dodawane nowe efekty świetlne, lepsze tekstury w wielu miejscach i tak dalej. Więc jakby drobne elementy, na przykład woda wygląda już realistycznie, fenomenalnie. Wcześniej to tak średnio, można powiedzieć, nie? Więc jakby jest dużo takich drobnych różnic, które sprawia, że jak grasz w Assassin's Creed 3, to nie czujesz, że to jest gra, która ma, no nie wiem, no, nie, no strzelam, no 10 lat chyba? Coś, no coś koło,
nie,
może mniej niż 10 lat.
Nie, nie ma nie, nie, nie.
No ja bym powiedział, że ma 6 minimum, ale to tak...
No to 6, a 10
to jest taka... Wiesz, wiek, to 4 lata w tą czy w tą, to nie robi różnicy.
Oczywiście musiałeś, no,
ale Liberation dużo lepiej wygląda. Ja Liberation grałem na Vicie i na Vicie oczywiście to było cudo pod względem, no, pod wieloma względami, ale na konsoli rzeczywiście dużo ładniej wygląda niż to, co pamiętam z wersji przenośnej i też się bardzo cieszę, bo to jest taka gra, którą można dosyć szybko skonsumować. Jej przejście nie powinno zająć więcej niż chyba 10 godzin. Tak. Więc to jest taka gra, którą spokojnie w porównaniu do innych asasynów można sobie w weekend przejść. I też jest bardzo sympatycznie. No, no. Zresztą jako fan Switcha, nie wiem, czy zainteresowałeś się na przykład wersją Darksiders?
Nie, nie. Darksiders skończyłem na Xboxie 360 i tak. Myślałem o tym, czy by jej nie kupić. Mam tą wersję remastered na Xbox One X, ale jeszcze w ogóle jej nawet nie odpaliłem, więc nie sądzę, żebym ją na Switchu odpalić, zwłaszcza, że ostatnio zrobiłem sobie taką małą operację na Switchu. Postanowiłem w końcu wymienić kartę pamięci, bo 256 giga okazało się za mała. Kupiłem 400 giga. No i niestety ten transfer danych, znaczy transfer z jednej karty na drugą miał być prosty, okazał się dosyć skomplikowany. Tak naprawdę musiałem wszystko pobrać od nowa. Więc to trwało parę dni, pobieranie wszystkich rzeczy. No ale działa. I mam tych gier teraz na Switchu na karcie samej. Coś koło 160.
Jest niesamowite, jak wydaje karta mi się, wielkości że... małego paznokcia.
Tak.
Cała biblioteka aleksandryjska się
myśli. Spokojnie. Wydaje mi się, że nie potrzebuję na razie więcej, zwłaszcza, że już zamówiłem sobie w przedsprzedaży Final Fantasy XII. Wychodzi 30 kwietnia, czy już mam pobrane u siebie, a wychodzi 30 kwietnia, więc akurat będę miał na podróż do Tokio. Mam bank,
ja nie wiem, czy
bank energii.
Jest sens, żebyś brał w ogóle cokolwiek. Tak?
Nie no, Switcha wezmę na pewno. Switcha na pewno wezmę. Biorę Switcha i wezmę pewnie iPada z klawiaturą, żeby pisać.
Tylko coś. Po to, żeby sobie ze Switchem na dachu właśnie w jakimś na tokijskim wieżowcu robić zdjęcia.
Wiesz,
bo nie będziesz miał czasu, żeby grać w takim
pojawia
miejscu.
Się jakieś japońskie seniority, pomyślą, o, polski Switch, niesamowity.
Tak, właśnie pamiętaj, żeby mieć Joy-Cony, właśnie biało-czerwony Joy-Con.
O, nie wiem, czy są tak. Ale jakby był, jeśli będą...
No można zmodować wszystkie.
Zmodować można, właśnie... ale gdyby można było te kupić, zobaczę, czy w Japonii takich nie ma, o. To bym na
wiesz
pewno
co, na pewno, bo są Joy-Cony, które są oba białe, i są takie, które są czerwone, więc po prostu musisz albo się wymienić z kimś, albo
się wykosztować.
Tak. Ale ta wersja Darksiders wygląda bardzo dobrze i to jest jedna z tych gier, która pokazuje, że w Switchu jest więcej mocy niż na przykład no, w kwestii akurat no, tej gry, niż w konsolach poprzedniej generacji. Bo
czyli co, widać wyraźnie poprawę.
Dużo ładniej, dużo lepiej gra wygląda niż na przykład w oryginale na PlayStation 3. W ogóle jest nawet, są takie opcje, które pozwalają ci zmieniać jakby wersję między performance mode, nie, czyli jakość działania, a jakość wizualna, tak, że masz wyższą rozdzielczość, lepszą jakość tekstur, no takie drobne rzeczy na pierwszy rzut oka, ale dosyć istotne, nie, bo jeśli na przykład wiesz, potrzebne ci te 60 klatek, to sobie włączasz performance mode i masz, a kiedy ci jest potrzebne, powiedzmy, przepiękne widoki, bo akad w tym momencie akad nie ma jakiejś takiej intensywnej walki, no to możesz sobie zmienić na to i naprawdę jest duża różnica, ale oczywiście na tyle, z jednej strony duża, ale z drugiej strony to tak naprawdę gra, jak tylko tak spojrzysz na nią, wygląda identycznie. Bo nawet ta Warmaster, ta zremasterowana wersja wygląda moim zdaniem tak samo. Nie ma tam jakichś takich kolosalnych różnic, dlatego ja na przykład drugi raz Darksiders już nie przeszedłem w tych nowych wersjach, bo te nowe wersje one się pojawiły później na Steamie, prawda, bo to była taka promocja chyba, że jak każdy, kto miał w ogóle Darksiders na Steamie dostawał wersję Warmaster, ale to już tak inny ten, ale to inna rzecz, jako wielki fan VR na pewno
Labo
będzie to kolejny, tak, kolejne, kolejne gogle, powrót do korzeni, czyli kartonowe.
Na 100% je kupię, tylko to pewnie jak, po weekendzie, jeśli się pojawią, jeśli już będą do kupienia, to na pewno się w nie zaopatrzę.
Ale wiesz, jaka gra będzie?
Wiem, będzie Zelda i będzie Mario 64, tylko wiesz, jak się gra na tych goglach. One nie mają mocowania na głowę.
Więc trzeba trzymać sobie taką podstawkę jak Virtual Boy. Nie wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam, ale, albo wiesz, bo to jest tak robione, że wkładasz Switcha jakby do tej kartonowej podstawy i przykładasz sobie ją do głowy i masz swoje ręce przy oczach, przy uszach.
Tak.
Na tych. Znaczy, od razu wyrabiasz sobie biceps, wyrabiasz sobie chwyt, bo musisz trzymać. To jest. Wydaje mi się,
że epitety, jeśli chodzi o wygląd takiego człowieka, który tak gra, cisną, ale nie będę.
Ale powiem ci, że jakby sądzę, że to jest zrobione nawet specjalnie, żeby za długo nie być w tym wirtualnym świecie, bo wiadomo jest, że Switch nie powinien. Znaczy, Switch teoretycznie nie powinien sobie w ogóle radzić z wirtualną rzeczywistością. Czytałem dość sporo recenzji tego nowego Labo i wszyscy są zdziwieni, jak dobrze sobie radzi, zwłaszcza, że te gry, które są do niego przygotowane, tych gier jest kilkanaście chyba, czy tak mini gry w zasadzie, naprawdę się sprawdzają. I
ale dlatego będę na chciał... PlayStation 3 w 3D?
Grałem na PlayStation, ale to jest
różnica. Radziło sobie.
No oczywiście, ale 3D, a wirtualna rzeczywistość to jest jednak różnica znaczna. Bardzo dobrze sobie radziło, ale wszystkie na przykład gry z serii Trine wyglądały olśniewająco. Absolutnie. Znaczy
ja zastanawiam się tak naprawdę, bo jeśli chodzi o Mario, to tam mają być jakieś takie mini gry. To znaczy nie ma być normalna gra właśnie z możliwością, powiedzmy, tego, nie wiem, to wtedy mi się wydaje, że to bardziej takie 3D jest, nie? Mhm. To będą jakieś takie mniejsze gry, które będą pokazywały możliwości tego Labo VR, ale jeśli chodzi o Breath of the Wild, to ja sobie wyobrażam, że tam tym Linkiem będziemy sobie biegać tak, jak sobie wcześniej biegaliśmy, tylko po prostu będziemy mieć taką większą imersję, bo ten świat będzie trójwymiarowy, będziemy jakąś widzieć głębiej i tak dalej. To strasznie mi się podoba, no, taka koncepcja. I tylko z tego, co widziałem, to te kartony od Nintendo mają chyba kosztować $40, tak? 40 euro, coś takiego.
Nie wiem.
Wydaje mi się wygórowaną ceną jak na kartonowe gogle i zastanawiam się,
ale Labo ogólnie kosztuje tyle. Ja pamiętam, kupowałem poprzednie zestawy Labo, to około właśnie 160 zł czy 150.
Jak ci się gra w te kartony?
Powiem ci tak, najwięcej frajdy miałem z budowania. Tak samo jak robiłem Picada, przez dwa dni go składałem, to najwięcej frajdy było ze składania. Później trochę kilka razy go uruchomiłem. A teraz stoi ładnie sobie i zdobi mi półkę, ale najwięcej frajdy w przypadku takich konstrukcji mam właśnie z procesu tworzenia, czy nawet nie tworzenia, bo no ja tam nic nie tworzę, tylko buduję już z gotowych klocków. Ale sprawia mi to
jaki
naprawdę...
Taki Lego efekt.
Trochę taki Lego efekt. Podejrzewam, że gdybym kupił sobie na przykład Sokoła Millennium, a miałem takie plany, to bawiłbym się fantastycznie składając go. Gdybym go złożył, pewnie bym zrobił zdjęcie, o, złożyłem, ale co bym później z nim zrobił? Gdzie bym go postawił? Nie?
Więc no jest za dużo, żebyś sobie tak latać im po pokoju.
Tak. Nie musiałbyś... Wydaje mi się, że najwięcej frajdy, tak samo z układania puzli, najwięcej frajdy, jak ktoś lubi układać puzzle, to właśnie z układania, a nie z tego, że później masz
tak
ten obrazek
bez
gotowy.
Pomocy, obrazka,
oczywiście,
tak
że
po prostu.
Bez pomocy. Tak. I to jest fajne, a nie...
Gonić króliczka.
Tak, gonić króliczka to jest to, a nie... Powiedzmy, cieszysz się nim, kiedy go złapiesz przez chwilę, a później jakby ta ekscytacja troszkę mija. Zazwyczaj, bo czasami jesteś zachwycony...
Dlatego trzeba gonić dużo, jak
oczywiście.
Złapiesz następnego.
No czasami, tak, ale wiesz, czasami bywa tak, że króliczek jest tak fascynujący...
Króliczek w jeziorze.
Czasami króliczek jest tak fascynujący, że nie masz ochoty ścigać kolejnych. No albo ci umyka i go ścigasz znowu. To bywa
no
różnie.
Tak, no tak, no to wtedy trzeba rozebrać króliczka i go jeszcze raz złożyć. No.
Też, tak, rozebrać tak. Króliczkę koniecznie trzeba.
Tak. Ale jeśli chodzi o w ogóle o Sokoła Millennium, ja ostatnio widziałem, bo chyba mówimy o tej wersji za, ja nie wiem ile ona w przeliczeniu na polskie, ale 800 euro jest taka potężna.
No taka wielka wersja, tak, tak.
Tak.
Miałem ale okazję ją kupić taniej, ale się nie zdecydowałem, no bo tak naprawdę mam, to byłaby kolejny
to wrak
etap
jest niestatek. To
nie, wiesz. Kolejny etap prokrastynacji, bo zacząłbym się zajmować tym zamiast ważnymi rzeczami. I to jest, i tak już widzę...
Może jak już zrobisz ten patent sternika tych ketli, to wtedy. To wtedy będziesz miał czas na inne przyjemności, takie bardziej przyjemne. Ale widziałem właśnie wersję Sokoła Millennium z Solo. Mhm. Z tą kapsułą ewakuacyjną, czy jak ona się tam nazywa, tym promem takim doczepiającym. Mhm. Dużo mniejszy model z wszystkimi ludzikami za jakieś 180 euro. A taki fajny był, bo o tyle, że otwierały mu się te części, że można po prostu było się bawić w tych pomieszczeniach. Znaczy ja to tylko tak widziałem na ladzie, tak zbudowanym.
Ale pamiętasz,
tak
jak byliśmy na Pixel Heaven w ostatnim i były te statki z Gwiezdnych Wojen przez tych braci bliźniaków?
No tak, no. To już jest, już jest poziom, wiesz,
to jest poziom
level expert.
Arcymistrz. Oni je z papieru robili. To jest z kartonu.
To jak właśnie te modele oni przygotowali z tymi wszystkimi takimi drobnymi szczegółami, jak światełka, jak jakieś otwierane włazy, jak jakieś takie dokładane lusterka, żeby na przykład stworzyć głębię. Tam, pamiętasz, na tym jednym krążowniku można było zajrzeć do środka, tak. I specjalnie ustawione lustra powodowały, że wydawało ci się, że jest o wiele więcej na przykład tam przestrzeni niż tak naprawdę oni jej zrobili. To fantastyczna rzecz. No tak.
Oby byli w tym roku też.
No kiedyś, ja nie wiem, no, ty to pamiętasz, może nasi słuchacze, słuchaczki nie pamiętają, ale były kiedyś takie magazyny, które nie jak De Agostini wydawały, nie wiem, kawałek plastiku.
To się nazywa Młody Technik, taki magazyn, tak. I pozwalał na budowanie, najczęściej były to modele statków lub samolotów, ale w jednym numerze...
Całych kartonów, że w jednym numerze był po prostu tak.
W jednym numerze był model Wawelu. I całego zamku.
Rozumiem, że jakiś statek kosmiczny, USS Wawel.
USS Wawel, tak. I postanowiłem się, mając te 10 lat chyba, się na niego rzucić i to był głupi pomysł.
Patrz, mógłbyś sobie go zostawić, jakbyś wiedział, że tak za 12 lat, 10, będziesz miał ten czas i byś teraz go złożył. I to
kurczę, ale wiesz, że nie zachowałem tych młodych techników, a tego miałem sporo, bo jakby kupowałem z nadzieją, że coś złożę. Pamiętam, że raz udało mi się złożyć samolot, taki bardzo prosty, ale nie wyglądał dobrze, bo przede wszystkim wtedy trzeba było to wycinać. To nie było tak, że było to w jakiejś tekturze, że się wyciskało po prostu już gotowe elementy, tylko trzeba było mozolnie wycinać i to były bardzo malutkie części. Najczęściej były te malutkie części. Trzeba było bardzo uważać. No i ja takim, będąc pacholęciem, szczerze powiedziawszy, byłem dość niezgrabny manualnie i tak średnio mi wychodziło. Znaczy ja teraz wyszłoby mi lepiej, obstawiam.
Że był taki moment każdego młodego człowieka w latach 90. Ja nie pamiętam, czy w latach 80. po prostu...
Przepraszam, powiedziałem młody technik, nie młody technik, tylko, bo to jest zupełnie inne pismo. Mały modelarz.
Czy mały modelarz, tak. Albo młody technik
to jest zupełnie inne pismo. Młody technik to było pismo.
Specjalny
nie, młody technik...
Młody technik, który wychodzi do dziś.
Tak, i było to świetne pismo, które promowało nowe technologie oraz także opowiadania science fiction. I tam było świetne opowiadania science fiction. A jeszcze było inne pismo, które się nazywało Horyzonty. I też było bardzo ciekawe.
Poszerzało horyzonty.
Z tyłu, na ostatniej stronie, pamiętam, w latach 80., 84., 5. można było zobaczyć pierwsze, może nie pierwsze, ale jedne z pierwszych recenzji gier ZX Spectrum. Na przykład Ant Attack. Wow. Pamiętam, to był o rok 85. właśnie, albo 86. Jeszcze nie było, Bajtek miał wyjść.
A Świat Młodych nie miał żadnych recenzji gier? Czy...
Świat Młodych miał recenzję gier, ale planszowych. Był nawet konkurs Świata Młodych na grę planszową i najczęściej były tam różne wariacje eurobiznesu.
I Chińczyka.
Chińczyka nie. Transolar, był Fortuna, taki eurobiznes umiejscowiony w, powiedzmy, pod koniec XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, była bardzo fajna gra planszowa, logiczna, magiczna, siódemka. Było tych gier całkiem sporo. Oczywiście manewry morskie, ale w porównaniu do tego, co teraz wychodzi, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie? Teraz jest takie zatrzęsienie gier planszowych, wspaniałych gier planszowych. Byłem tydzień temu na nowym takim festiwalu gier planszowych w Gliwicach, i który odbywał się w Arenie Gliwickiej. Znaczy w części Arny Gliwickiej, bo to jest potężny obiekt i naprawdę było to świetnie zorganizowane. Mnóstwo wydawców, mnóstwo nowych gier. No to jakby mógłbym teraz opowiadać znowu pewnie z pół godziny o tym.
No ale nie ma takiego przesytu? Myślisz, że nie doszliśmy do takiego momentu, że tych gier planszowych wchodzi za dużo?
Ja tego przesytu nie mam, wiesz? Nie mam. Znaczy, niestety nie mam, bo cały czas kupuję nowe, a nie pozbywam się starych i te stare. Te najmniej używane
jesteś jak ta Biblioteka Kongresu, po prostu kolekcjonujesz te najważniejsze dzieła i dla potomnych. No,
codziennie
potomnych.
Wychodzi kilka gier. Codziennie, ale jeśli nie kilkanaście. Codziennie.
Codziennie przychodzi kurier z nową paczką z
Akurat od kilku dni tak. Może nie z Kickstartera, ale no nie, z Kickstartera przyszły rzeczywiście gry Museum, znakomite. Mówiłem w Grysławie ostatnim o niej. Przyszła z
właśnie, bo Grysław już się odcinek nagrywamy przed Grysławem, ale już na pewno się wyemitował.
Nie, znaczy tak, nagrywamy przed emisją Grysława, ale
już nagrałeś.
ale już nagrałem i to z gościem, taka ciekawostka, po raz pierwszy gość siedział koło mnie ramię w ramię, bo to kolega z brzegu, kolega Andrzej
Bardzo Muzyczuk. Intymny.
Kolega Andrzej Muzyczuk, który zajmuje się retro. Jakby ogólnie jest współorganizatorem takiej imprezy Retrosfera. Zajmuje się sprzętami retro i grami retro i ma na ten temat bardzo dużą wiedzę, którą się podzielił w Grysławie. I wydaje mi się, że wyszedł odcinek fajnie. Nie wiem, czy tam ja się za bardzo nie jąkam ze zdenerwowania, ale jest bardzo dużo słów, bo prawie cały odcinek jest... Znaczy w zasadzie nie ma przerywników muzycznych, tylko na koniec jest bardzo ładny utwór grupy The Neil Morse Band, na której koncercie będę jutro.
No to warto, ale to nasi słuchacze to i tak na pewno już mają ten odcinek przesłuchany, ale...
A ty kiedy...
Ja się teraz napaliłem, żeby go przesłuchać. Ryszardzie, musisz mi wersję wczesną... Ale
ty wiesz, gdzie jest, możesz...
Jak już jest, to dobrze. To
tak, już jest tam. Jest w stałym miejscu. Więc.
Tak. Miałem o tych grach planszowych powiedzieć, bo ostatnio bardzo, bardzo taki ciekawy temat powstał, jeśli chodzi o popularyzowanie druku 3D. Że coraz więcej ludzi sobie sami drukują jakieś elementy, czasami możesz sobie nawet całą grę wydrukować. Mhm. Bo potrzebujesz tylko instrukcję wydrukować, potrzebujesz instrukcję, tak, oryginalną i tak dalej, ale wszystkie te elementy możesz sobie dodrukować. I na przykład Gloomhaven, twój ulubiony.
No nie, ulubiony, ale bardzo ceniony.
O. Tak, wysoko na liście, tak.
Tak, wysoko na liście, ale nie ulubiony.
Top 11.
Top 11 może, nie, bardziej top 20. Top 20.
Pewnie ci zbrzydło po tym, jak już skończyłeś pracę nad nim. Za dużo czasu spędziłem.
Nie, jakby od samego początku to nie była gra do top 10, bo ja mam inne gry krótsze.
Można powiedzieć, że to jest najcięższa gra, jaka wyszła, jeśli chodzi o gry planszowe.
Nie, absolutnie nie. Znacznie
nie? W kilogramach nic?
W kilogramach też nie byłbym pewien. Jedna z cięższych na pewno.
Na pewno cięższa niż Twilight Imperium.
Tak, bo Twilight waży jakieś 3 kilo, więc... Ale wiesz, gdybym miał do wyboru zagrać w Gloomhaven, i w Twilighta.
W Robinsona Crusoe?
Nie, w Robinsona. Ja grałem kilka razy w prototypy, jeszcze zanim Ignacy wydał grę i podobała mi się ta gra, natomiast...
W wersji końcowej?
Nie, w wersji końcowej nie, to jest bardzo dobra gra. To jest bardzo dobra gra, tylko jakoś, no nie wiem, zagrałem w nią wcześniej i teraz mnie do niej nie ciągnie, zwłaszcza, że jest mnóstwo innych.
Tak.
Bardziej z tego gatunku ciągnie mi Siódmy Kontynent, którego mam dwie sztuki teraz, więc... Mogę
ja tylko powiedzieć o trzecią sztukę, bo nie wiem, czy zamawiałeś z Kickstartera tego drugiego wersję.
Zamawiałem pełną wersję z drugiego.
Bo tam okazało się, tu już taki insight jest straszny, ale to najwyżej, jak ktoś nie chce słuchać, to niech statka uszy, ale po prostu odcienie błękitu, czy tam, nie pamiętam, czy błękitu, czy jakiegoś innego koloru, bo już teraz nawet nie musiałbym zobaczyć, na niektórych kartach, no dla niektórych były tak wyraźne, że tam właśnie osoba odpowiedzialne za produkcję gry, postanowiły wszystkie te karty z podstawki z tego Kickstartera wydrukować ponownie i będą w tej drugiej fali przesyłane razem z resztą dodatku.
No to będę mieć więcej.
Tak, będziesz miał zapasowe, tak. Dokładnie.
To będę mieć. Ale właśnie, bo teraz, jak już jesteśmy przy planszówkach, to bym bardzo polecił planszówkę, znaczy karcianko planszówkę, czyli Arkham Horror Living Card Game. Która jest absolutnie fenomenalna. Jest absolutnie fenomenalna i to jest gra...
Ja się zatrzymałem na pierwszej podstawce.
No i to pójdź dalej. Dalej, bo jest z każdym jest coraz lepiej, wydaje mi się, i są... Znaczy, ja przeszedłem pierwszą kampanię, zacząłem drugą, ale dużo czytam o tej grze i jak widzę, co tam wkładają, co zmieniają, to jestem po prostu...
Mhm. Grasz w bardzo wersji dużym... polskiej, czy...
Gram w wersji polskiej. Z tym, że wersja polska, ogólnie jakby nie mam uwag zbyt dużej jakości tłumaczenia,
parę błędów na kartach,
ale nie? Są błędy takie ewidentnie wynikłe z niedopatrzenia i niedotestowania. Brak jakiegoś ostatecznego spojrzenia, to jakby to na pewno nie wynikają ze złej woli, no bo komu zależy na robieniu błędów. I są też takie błędy edycyjne, na przykład układ pewnych symboli na kartach zdradza, co będzie na rewersie, zdradza, co będzie na awersie i to jest, no to jest problem. To jest problem, bo jakby jest...
A to jest problem, którego nie ma w wersji angielskiej?
Nie ma go w wersji angielskiej, tak.
Oj, Galakta.
No wiesz, no...
Się nie popisali. Szkoda, ale ja tylko dlatego tak zapytałem właśnie ze względu na te techniczne elementy, że bardzo dużo osób nawet na erraty narzeka, że polskie erraty są takie mało sensowne w porównaniu, znaczy mało czytelne albo bo jasne w porównaniu do tych oryginalnych, nie? I dlatego ja się zastanawiałem, czy jakby nie wrócił do Arkham Horror gry karcianej, to czy właśnie nie wersji angielskiej. Ja nie wiem, czy już wyszedł, bo jest taka tendencja, że w pewnym momencie się wydaje ponownie podstawkę, taką troszeczkę z...
Wyszły podstawki, znaczy wyszła podstawka ta Noc Fanatyka w wersji ulepszonej, w nowym pudełku, oraz wyszedł ten Dunwich Horror, tak?
Jako całość.
Tak? Jako całość. Też w takim pudełku już przystosowanym do przenoszenia jakby całości. To jest świetna gra. Naprawdę świetna gra mechanicznie i przede wszystkim w odróżnieniu do Władcy Pierścieni, Living Card Game, czy tej żyjącej gry karcianej, który też jest bardzo dobry, tylko jakby czasami dzieją się w scenariuszach rzeczy, które trudno wpasować w fabułę. Natomiast to, co się dzieje w Arkham Horror, jest mechanicznie dopasowane do tego, co się może zdarzyć. Zawsze zagrywając jakąś kartę, możesz to sobie jakby wytłumaczyć i stworzyć opowieść odpowiednią. W Władcy Pierścieni czasami jest dość trudne, bo nagle znikąd coś się pojawia. Jest takie wrażenie Deus Ex Machina, tak? Nagle puf i coś się dzieje. Nie jest to uzasadnione w żaden sposób logiczny. Natomiast w Arkham Horror mechanika jest bardzo dobrze powiązana z fabułą. No i naprawdę każda rozgrywka może być inna, zwłaszcza, że masz do dyspozycji dużo postaci. Możesz podchodzić do scenariuszy po kilka razy, możesz przechodzić kampanię kilka razy i świetnie się soluje w tę grę. Można grać oczywiście więcej.
Ale ona jest dosyć trudna, ta gra.
Nie wiem, czy jest trudna. Wydaje mi się, że mi się wydawała trudna, jak zaczynałem nią grać. I kiedy sobie obejrzałem parę poradników i... No tak, wymaga pewnej inwestycji czasowej.
A grasz swoim deckiem przez siebie zaprojektowanym, czy testujesz decki właśnie
przygotowane
przez innych graczy?
Gram swoim, bo chcę się nauczyć. Gram swoim w tym wypadku. Wiesz, tam jakby konstruowanie talii to nie jest taki proces skomplikowany jak w przypadku Magicka czy Hearthstone'a chociażby. Bo tutaj tak naprawdę wraz z rozwojem kampanii możesz dokupywać sobie karty. Widziałem na przykład, czego mi brakowało w jakimś scenariuszu. Co sprawiało, że przychodziło mi się ciężko, tak? Że na przykład miałem postać, która posługuje się bardziej bronią palną niż rozumem, a nie miałem kart odpowiednich, które by to wykorzystywały, więc sobie dokupiłem na przykład Tommy Gunna czy coś w tym stylu. Mając szansę, że daną kartę dobiorę, czy ulepszałem karty, bo tam też można ulepszać, jakby na wyższe poziomie je wprowadzać. I podchodziłem do scenariuszy w inny sposób. I naprawdę Arkham Horror, czy też Horror w Arkham, jak to woli, to jest jedna z najlepszych gier karcianych, żyjących gier karcianych, no bo właśnie dzięki swojej popularności, dzięki temu, że naprawdę ma fantastyczne opinie i fantastyczne recenzje, nie zapowiada się na to, żeby ta linia została przerwana i jest naprawdę pod względem literackim też bardzo fajna. Jeśli ktoś lubi pisanie w stylu Lovecrafta, jeśli ktoś lubi takie mroczne opowiadania, mroczne opowieści, horrory, w zasadzie ma się wrażenie, że rozgrywasz scenariusz do gry RPG i nie masz tego mistrza gry, bo mistrzem gry jest mechanika samej rozgrywki. I to jest fantastyczne uczucie, naprawdę, bo możesz to rozłożyć w dowolnym miejscu, może nie dowolnym miejscu, bo to jest
trochę
miejsca zajmują, tak. Ale jakby możesz zagrać w grę ze Cthulhu, powiedzmy, nie będąc zależnym od innych graczy, szczególnie jeśli ktoś lubi Lovecrafta, szczególnie jeśli ktoś lubi dobrze przemyślane mechaniki, bo tu jest mechanika fantastyczna, to i jeśli ktoś lubi karcianki, no to moim zdaniem Horror Arkham
scenariuszy na tyle wyszło, że...
Wyszło mnóstwo.
Że spokojnie.
Mnóstwo. Wyszło wtedy, teraz są 4 pełne kampanie. Noc Fanatyka, Dunwich, Zapomniana Era, Carcosa i jeszcze jedno, no to więcej nawet. I każde
są takie
i one są
małe
bardzo...
dodatki na żądanie drukowane.
Tak, znaczy one nie są na żądanie, można je kupić normalnie. Wyszły też w wersji polskiej, tak. To jest chyba jedna w Luna Parku się dzieje jakimś, druga jest z Wilkołakiem. Chyba są 3 takie, głowy nie dam, teraz nie chcę, bo ja w nie nie grałem, tylko kupowałem. mam zamiar zagrać. Teraz mam cały komplet wszystkiego,
jesteś tym graczem, takim przykładem właśnie klienta, który kupuje wszystkie DLC.
Akurat do tego tak. Na przykład to jest w zasadzie pierwsza gra LCG, no nie, przepraszam, bo jeszcze Warhammer Invasion, którego uwielbiam absolutnie. To była też taka gra, w którą zainwestowałem bardzo dużo, ale oprócz Warhammer Invasion to jest pierwsza gra, w którą zainwestowałem ponad podstawkę, bo kupowałem Androida, który bardzo mi się podobał, ale jak zobaczyłem, że ten jakby poziom wymaga dokupywania, jeśli chce się grać na takim poziomie bardziej, może nie nieprofesjonalnym, ale takim rywalizacyjnym, to musisz jednak być na bieżąco. Tak. Więc mam tylko podstawkę i jak chcę w to zagrać sobie, to gram sobie w podstawkę. Mam Gwiezdne Wojny podstawkę, zresztą Gwiezdne Wojny szybko upadły. Mam Grę o Tron podstawkę. Też fajne, ale powiedzmy, że Arkham Horror jest znacznie lepszy. No i mam Władcę Pierścieni, podstawkę i coś jeszcze.
Właśnie ja się odbiłem od tej podstawki. Ja rozmawiałem z Juliuszem i on mnie przekonał do Władcy Pierścieni. Ja wtedy, no dobrze, to muszę sprawdzić, bo ja bardzo lubię gry karciane i
no, wiem.
Wariant solo jest no, dla mnie już też taki decydujący i niestety zupełnie mi się nie podobało. To jakoś nie czułem tej gry, nie czułem przyjemności tej
No bo właśnie, jest tak jak mówiłem, we Władcy Pierścieni, grze karcianej,
nie ma
związku fabuły z mechaniką. Jakby to, co robisz, to się dzieje jakby, powiedzmy, że idziesz sobie, nie wiem, przykład naciągany, idziesz sobie na przykład tunelami goblinów i nagle z lasu wyjeżdżają elfy, nie? Coś takiego.
No ale to tak, możemy w takim razie płynnie przejść do gry karcianej, ale cyfrowej. Nie wiem, czy miałeś okazję zagrać w Slay the Spire.
Grałem kiedyś, jeszcze na etapie Early Access, na samym początku, podobało mi się.
Ale teraz
nie grałem, wiem, że się zachwycasz.
No właśnie, bo ja generalnie uwielbiam gry karciane, ale właśnie w wersji fizycznej. Fizycznej, papierowej, takiej, że mogę... I ostatnio nawet, nie wiem, czy akurat rozmawiałem z tobą, wspominałem, że kolejny deck builder trafił do mojej kolekcji, Helionox. Też gra, którą bardzo przypadkowo odkryłem, bo właśnie jak będąc na takiej grupie takiej sprzedażowej, takiej giełdzie gier planszowych właśnie tutaj w moim mieście, tak czasami trafiają się jakieś tytuły, które wcześniej nie widziałem, ale tematyka mnie zainteresuje. Właśnie tak było z Apokryfą i tak było z Helionoxem. Nigdy o nich nie słyszałem, ale w przypadku Helionoxa science fiction, deck builder, no a zobaczę. No i na razie to jest, jeszcze jestem na takim etapie poznawania gry, więc nie wyrażam jakiejś takiej głębszej opinii. Ale czasami się zdarza, że no, nie odmówię grze karcianej cyfrowej i tak było z Race for the Galaxy. Tak jest ze Storm Realm. Na iPadzie się bardzo przyjemnie w takie gry gra. No tu akurat Slay the Spire jeszcze na iPady nie wyszło, na Switchu ma dopiero się pojawić, ale w końcu pojawiła się wersja 1.0, czy już oficjalna na komputery osobiste i no tak się wciągnąłem, że po prostu ostatnie kilka dni tylko wieczorami właśnie w tę grę grałem. Nie wiem, czy w ogóle, znaczy nie, no tak mówię, nie wiem, czy grałeś, no wiem, że grałeś, to tak słuchaczom powiem, że to jest deck builder, czyli zaczynamy z talią prostych kart i podczas rozgrywki, która jest troszeczkę właśnie... czy wszystkie deck buildery generalnie, jakiekolwiek grałem, tak naprawdę są roguelike'ami, bo bardzo rzadko, no chyba, że to są jakieś takie deck buildery, w którym zachowuje się karty, które się kupuje, nie wiem, ale naprawdę wszystkie gry deck buildery, które ja mam i to jest Shadowrun, Dragonfire,
Helionox,
wszystkie Legendary Encounters, to są deck buildery, gdzie po prostu zawsze zaczynasz z talią kilka podstawowych kart i po prostu budujesz, kupujesz karty, jakby zdobywasz je na zasadzie właśnie, chyba że jest jakaś dłuższa kampania i wtedy jakby karty przechodzą, że możesz sobie budować, tak jak w Apokryfie, nie? Jest tak, że też masz ograniczoną liczbę kart, które masz w deku na początku, ale te karty, które zdobyłeś podczas rozgrywki, możesz zachować, wtedy wyrzucasz takie stare, ale to jest wtedy, no jest tam taki drobny element, kiedy podchodzisz do tego właśnie, że grasz jakąś kampanię, nie? A nie zaczynasz od początku. Więc jakby to, że Slay the Spire jest takim rogalikiem, no to samo w sobie nie jest jakieś takie bardzo niezwykłe, ale chodzi o to, że każda rozgrywka właśnie zaczyna się od tego, że wybieramy postać, ona ma kilka kolorów, znaczy jest kilka kolorów związanych właśnie z tym, bo jest chyba nie jest czerwony, taki właśnie ofensywny, jest... znaczy ciężko mi tak konkretnie określić, jak gram, które kolory jakby tak naprawdę za co odpowiadają, bo te deki są dosyć rozbudowane, te karty są rozbudowane, ale czerwony jest zdecydowanie ofensywny, zielony powiedzmy bardziej defensywny, a niebieski jest taki bardziej zbalansowany, gdzie dodatkowo używa się jakieś takie dodatkowej mechaniki, takich orb, nie jak to powiedzieć, kul, takich zawieszonych właśnie na sfer takich nawiązań, które jakby dodatkowo mają zdolności pasywne, które podczas właśnie gry są wykorzystane. I sama gra karciana jest, no, tak jak w każdej grze, prawda? Ciągniemy kilka kart, mamy do wykorzystania energię, w tym przypadku trzy punkty energii, co oczywiście podczas kampanii, bo kampania, tak jak mówię, no, składa się z kilku aktów, chyba z trzech aktów. Pierwszy podstawowy, nawet nie wiem, jak się nazywa, czy to jakiś już nie pamiętam dokładnie, nigdy, to jest tak nieistotne dla mnie, bo wiem, że drugim etapem jest miasto. Mhm. Nie pamiętam nawet, jak się nazywa trzeci akt, ale w każdym razie podczas samej rozgrywki zdobywamy oczywiście przedmioty, relikty tak zwane, które modyfikują na przykład nam postać na zasadzie właśnie dodawania takich tak zwanych buffów, nie? Czyli na przykład możemy zaczynać
wzmocnić,
tak, że możemy mieć więcej siły, więcej zręczności, siła odpowiedzialna za atak, zręczność odpowiedzialna za możliwości blokowania i tak dalej, i tak dalej. Że jakby po każdej zwycięskiej potyczce z jakimiś potworami i przeciwnikami coś zyskujemy. I to może być właśnie złoto, dodatkowa karta, którą wrzucamy do talii i tak dalej, i tak dalej. I ta ścieżka za każdym razem jest bardzo interesująca, no bo kiedy zaczynamy grę, możemy sobie całą tą ścieżkę od początku do końca przejrzeć, tak? Że widzimy wszystko, co będzie w jakimś takim miejscu. Czasami się pojawiają na ścieżce znaki zapytania i wtedy jest losowo, ale generalnie wiemy, gdzie są zwykli przeciwnicy, gdzie są elitarni przeciwnicy, gdzie mamy obóz, gdzie możemy odpocząć, gdzie możemy w jakiejś skrzyni coś znaleźć i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jakby mając kilka tych ścieżek, można sobie taką optymalną wybrać, bo wiadomo, że nie zawsze najlepiej jest, czy najrozsądniej jest iść ścieżką, gdzie jest na przykład najwięcej elitarnych przeciwników. I ten element mi się bardzo podoba, takiego planowania, ale oczywiście ta gra byłaby niczym, gdyby ta mechanika nie była bo ona była słaba. Mhm. I w momencie, kiedy zaczynasz właśnie grać i masz te takie mocniejsze karty i zaczynasz widzieć, jak się całe komba realizują, no to już jest poezja. To jest poezja, bo na początku to było tak, że bardzo szybko ci przeciwnicy potrafili mnie gdzieś obkładać, bo ja nie myślałem o defensywie, nie myślałem o tym, o tamtym, ale po pewnym czasie, jak się rozwinąłem, to naprawdę, znaczy jak zrozumiałem mechanikę, to zaczęła mi, ta gra mi zaczęła sprawiać mnóstwo przyjemności i najlepsze jest to, że oczywiście jest tam, kiedy grasz za pierwszym razem, to odblokowujesz te postacie, bo masz tylko tak powiedzmy na początku jedną, później drugą i tak dalej, mnóstwo rzeczy się odblokowuje, bo to taki rogalik właśnie jest, że za każdym razem coś tam, jakieś tam punkty zdobywasz, coś nowego się pojawia, ale ja bardzo lubię te takie dzienne wyzwania, bo za każdym razem, kiedy odpalam grę, to ja nie mam pomysłu na przykład, kim bym chciał dzisiaj grać, gra zdecyduje za mnie, pewne rzeczy są na przykład założone z góry, że na przykład zaczynam z tym reliktem i z tym wzmocnieniem, i na przykład czegoś tam nie mogę robić, ale generalnie gra wygląda podobnie, jakbym grał normalnie, ale chodzi o to, że jest taki jakiś taki twist, jakiś taki modyfikator, który urozmaica rozgrywkę i muszę przyznać, że jeśli chodzi o samą mechanikę, to jest naprawdę świetnie przemyślana gra. Ona jest bardzo prosta, jeśli chodzi o taką podstawę, bo to są takie same założenia, jakie są w Magicu, w Hearthstone'ie. Znaczy, jako wytrawny gracz Rusławie Hearthstone'a, to pewnie jesteś w stanie nawet wyłapać, gdzie są te takie największe podobieństwa, prawda, w tej grze. Że oczywiście Hearthstone jest taki przedstawiony interfejs w bardzo klasyczny sposób. I gra się przeciwko innemu żywemu przeciwnikowi. Nie wiem, czy akurat w Hearthstone jest przeciwnik sztucznej inteligencji.
Oczywiście, są przygody i grasz ze sztuczną inteligencją. Tak. Są bardzo rozbudowane przygody i tych przygód będzie coraz więcej. Już zapowiedziano, że w tym roku będzie większy nacisk położony na rozgrywkę solową, żeby gracze mogli sobie też potworzyć talię i zmierzyć się z przeciwnikiem nieprawdziwym, znaczy ze sztuczną inteligencją.
Bo tutaj interfejs jakby pokazuje, znaczy rozgrywka jest zaprezentowana w taki sposób, że jak niemal w klasycznym japońskim RPG nasza postać stoi po lewej stronie, a przeciwnicy po prawej. I oczywiście w turach my atakujemy ją albo bronimy się, zagrywając karty. I to jest. I my nigdy kart przeciwnika nie widzimy. Jedynie co widzimy, to jakby wiemy, kiedy, w jaki sposób nasz przeciwnik zaatakuje, lub na przykład jakie wzmocnienie na siebie rzuci, albo jakiego, albo na przykład jaki, jakby to powiedzieć, nie klątwę, jakie osłabienie rzuci na nas. I to pozwoluje nam właśnie taką, to jest takie granie troszeczkę w otwarte karty, ale nie bez widzenia kart przeciwnika, nie, jak to można powiedzieć. Że jesteśmy w stanie zawsze przewidzieć, tak, co się dzieje. Oczywiście są tam później takie modyfikatory, które sprawiają, że na przykład nie widzimy tego, co można zrobić, ale to już jest jakby wyższy poziom, bo też gra pozwala nam, możemy sobie ustalić taką grę, ustawić sobie poziom, ja tam już nie szalałem, jeśli chodzi o grę, że naprawdę może być bardzo trudno i to nie jest taki spacer w parku, ale gra jest naprawdę świetnie przemyślana i mimo, że, tak mówię, no, bardzo klasyczny jest taki model podstawowy, jeśli chodzi o karciane, czyli mamy tę manę, tak, i mamy cenę zagrania jakiejś karty, tak te dodatkowe elementy, te elikty, te eliksiry, które możemy wypić i wykorzystać w każdej sytuacji, to są takie drobne elementy, które sprawiają, że ta gra ma jakby dodatkowy pomysł na siebie, że to nie jest tak po prostu zwykła karcianka. I te wszystkie elementy tworzą bardzo taki fajny miks. Nie wiem, Ryszardzie, przeszedłeś wszystkie trzy akty? Bo to,
ja tylko troszeczkę grałem, naprawdę, więc tak. Po twojej entuzjastycznej opinii spróbuję ponownie.
Nie, no, zdecydowanie Slay the Spire to jest taka jedna z przyjemniejszych, mniejszych gier, jakie ostatnio miałem pograć. Mimo, że tak jak wspomniałeś, we wczesnym dostępnie gra już była dostępna od zeszłego roku, tak od chyba końca stycznia, czy jakoś tak w początku lutego już jest w wersji 1.0, więc no naprawdę warto teraz się nią zainteresować. Ja jeszcze, jak powiem, trochę więcej pogram, tak będę chciał jeszcze o niej porozmawiać, to wrócę, no nie? Może właśnie jasne. Jak Ryszardzie sam
ja
się wciągniesz, to wtedy będziemy mogli wymienić jakby dodatkowe
opinie i wrażenia.
No. Tak jak już będziemy kończyć powoli, to tak sobie pomyślałem, że może zrobimy mały kącik kulturalny i o komiksach porozmawiamy.
Proszę cię bardzo, o komiksach zawsze chętnie.
Bo ja ostatnio trafiłem, tak mi się przypomniało, jak
obcy pewnie, tak?
Trzeci Alien 3 w niewykorzystany scenariusz autorstwa Williama Gibsona, czyli ojca cyberpunku, można powiedzieć, tak? Że Neuromancera i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem strasznie napalony na ten komiks. To on został wydany w 5 zeszytach. Od niedawno się pojawił 5 zeszyt kończący tę historię. I szczerze mówiąc, tak przeczytałem te 5 zeszytów, to ja się nie dziwię, że oni nigdy nie zrealizowali tego pomysłu, bo jak kiedy myślisz na przykład o Alienie trzecim i tak wszyscy mówią, że to była taka słaba część, może nie najsłabsza, ale oczywiście no gdzieś tam ma stać koło Aliens
do Aliens nie ma w ogóle startu, niestety. Tak, nie jest zły film, ale jakby
tak.
Kiedy go postawimy na tle po pierwszej części i drugiej, no to widać bardzo wyraźnie różnicę i zabicie dwóch najbardziej lubianych postaci, czyli Hicksa i Newt na samym początku, to było coś, jak ja zobaczyłem w kinie, to był rok 92, byłem na to w kinie, byłem na pierwszym roku studiów i poszedłem na to do kina i tak co oni zrobili? Wiesz, wtedy nie było jeszcze z jakichś spoilerów, tak? Nie było internetu. Tak. Poszedłem na premierę i tak, co to jest w ogóle? Co oni zrobili?
W ogóle uniwersum obcego to było... dziw bierze, że tam nikt z Foxa, czy 20th Century Fox, czy kogokolwiek był właścicielem praw autorskich, nie zainteresował się tego, żeby pilnować czegoś takiego jak kanon.
Tak.
Bo do czasu pojawienia się trzeciej części filmu to było mnóstwo komiksów. Jest taka właśnie oryginalna seria komiksów, też Aliens, gdzie jest cała historia właśnie Newt i Hicksa i ona później została przerobiona. Wiem, że niedawno nawet było jakieś takie wznowione wydanie oryginalnej serii właśnie tych trzech, bo ja nie pamiętam dokładnie tych tytułów, ale chyba jeden się nazywał Outbreak, Earth War czy Female War. Wiem, że jakieś po prostu były trzy komiksy, które opowiadały historię właśnie Newt i Hicksa i tam one były no, naprawdę świetne, ale później się okazało, że wyszedł Alien 3 i wszystko musieli zmienić i najlepsze, że te komiksy zostały ponownie wydane, między innymi w tym Omnibusie, czy w innych takich właśnie tych Essential serii z obcym, gdzie te wszystkie komiksy zostały przerobione. Gdzie zamiast Newt i Hicksa no, wstawili jakieś inne postacie i trochę tę historię przerobili tak, żeby można było te, jakby zachować te komiksy. No, ale właśnie ta część trzecia, no zapowiadała się ciekawie, bo już widzisz gdzieś tam po prostu jeden statek, znaczy ten statek właśnie z Hicksem, z Newt i Ripley przez krótki moment przechodzi przez strefę, którą nie powinien, jednocześnie dając prawa jakimś tam kosmicznym, tak w uproszczeniu, wielkim uproszczeniu, tak kosmicznym piratom, no nie, czy to powiedzmy ludziom z tej strefy, wejść na pokład tego statku na bardzo krótki moment. I zaczyna się to bardzo intrygująco, no bo oczywiście odkrywają, co tam się wcześniej wydarzyło, znajdują przepołowionego Bishopa, nie, androida, którego zabierają ze sobą. No i zaczyna się bardzo ciekawie, ale oprócz tego, że tam jest wiele wątków, to tam nic, tak, zresztą w ogóle to przez to, że akcja się dzieje w kilku miejscach jednocześnie, to jakby trudno to wszystko ze sobą poszywać i musiałbym zepsuć komuś czytanie tego komiksu.
Ale przecież odradzasz.
Tak, ale odradzam, bo na przykład nie podoba mi się sposób, w jaki wykorzystano Ripley. Nie podoba mi się sposób, w jaki obcy się pojawiają i co tam w ogóle się dzieje z tymi obcymi i w ogóle jakiś taki nowy sposób na pojawianie się, znaczy wszyscy znamy jeden taki konkretny sposób, skąd się biorą obcy, czyli po prostu facehugger, a później obcy wykluwa się z klatki takiego gospodarza, nie? Wyskakuje. Ale jest jeszcze jakiś nowy sposób, który nie jest w ogóle wyjaśniony, tylko musisz tak przyjąć, że tak po prostu jest.
Jest taka seria komiksowa Obcy Labirynt, która jest, nie wiem, czy ją czytałeś, wydało
znam,
w Polsce TM Semik, bardzo taka dosyć, jakby to powiedzieć, jakby to słowa użyć, niepokojąca. Ja kiedy ją czytałem, czułem wręcz fascynację i obrzydzenie.
Tak.
Naprawdę to jest bardzo poruszająca część Obcego i tam jest wyjaśnione całkiem sporo ich fizjologii, pochodzeniu bez tych nieszczęsnych prekursorów. Bardzo polecam, jeśli ktoś ma mocny żołądek, bo, znaczy, nie wiem, jak ja to czytałem po raz pierwszy w latach 90., to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i właśnie jednocześnie takiego obrzydzenia i fascynacji. Teraz sobie to przypomniałem, niedawno całkiem, i to wrażenie nadal jest już troszkę słabsze, no bo jestem starszy, wiadomo, i widziało się więcej rzeczy, ale to jest bardzo mocny komiks. Bardzo mocny i no i jeden z lepszych, znaczy nie czytałem wszystkich oczywiście, bo ich jest mnóstwo, ale z tych, co czytałem, to jeden na pewno z lepszych z uniwersum Obcego.
Nie, no generalnie zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że po prostu ten komiks Alien 3, on został wydany na bazie popularności, znaczy, bo był taki moment, że wszyscy się podekscytowali tym, że nagle ktoś odkrył ten niewykorzystany scenariusz Gibsona. I faktycznie jak się czyta scenariusz, kiedy większość rzeczy możesz sobie tak, wiesz, wyobrazić i tak dalej, dopowiedzieć, bo nie masz tego zrealizowanego jeszcze w żaden sposób, to może to się wydawało bardzo ciekawe, ale ten komiks wydaje się, że jest bardzo szybko narysowany, więc nie ma jakiejś takiej kreski, którą byś powiedział, że ona ci utkwi w pamięci, że to możesz właśnie pod względem artystycznym w ogóle czytać ten komiks, nie. A wiele komiksów z obcym to były takie małe arcydzieła właśnie też graficzne, naprawdę. Tutaj wręcz można powiedzieć, że taką manianę, że pospieszyli się, że po prostu była koniunktura i bali się, że jak nie wykorzystają tej koniunktury, to ten moment, to okienko przepadnie.
No tak bywa czasami niestety. Przypomnij sobie grę Alien 3, która wyszła na Amigę, na SNES-a też, czy na Mega Drive'a, to była gra
Platformówka.
Fajna, ja ją bardzo mi wspominam, natomiast ona z częścią trzecią miała wspólne to, że Ripley była łysa, mówię o filmie, i było w więzieniu, a tak to poza tym były hordy obcych, Ripley zbierała broń, uwalniała więźniów, biegała po tym całym kompleksie, Bawiłem się
po prostu przednio... wtedy nie było jeszcze scenariusza, po prostu tylko widzieli jakieś chyba zdjęcie, jakiś z planu koncepcyjny i chyba twórcy nie mieli pojęcia.
Ale mam wrażenie, że gra Alien 3 jest lepsza niż, niż film.
Znaczy, ja w ogóle lubię trzecią część i ja ją oglądałem i w wersji reżyserskiej, i w wersji oryginalnej i obie mi się podobają. Niemniej tam dosyć znaczące różnice, na przykład skąd się wziął obcy, nie? Że tutaj z psa, tam z byka czy z krowy, już nie pamiętam dokładnie z jakiego dużego zwierzęcia, ale generalnie trzecia część miała taki interesujący klimat i to jest dobre, że każda część obcego była taka zupełnie inna, że to nie było odcinanie kuponów.
No to też prawda.
I nawet ta część, która się chyba wielu najmniej podoba, Resurrection, ja bardzo
mi się podoba lubię. Resurrection. Wiem, że może się narażę teraz.
Ale ja właśnie zawsze lubiłem Permana.
Bardziej niż trzecia część.
Tak, zawsze lubiłem Permana, zawsze mi się podobała ta koncepcja. Znaczy, tam było parę takich rzeczy Geneta, groteskowych.
Czyli tego od delikatesa.
Tak.
Czyli delikatesą. I to było bardzo wyraźnie widać, jakby w tej takiej plastycznej... Tak. Plastycznym wyuzdaniu wręcz. Mhm. To jest bardzo ładny zdjęciowo film i tam jest i scenograficznie. Mhm. I z tego powodu go warto obejrzeć, bo na przykład Obcy trzeci nie był, bo zdjęciowo było okej, okay, natomiast scenografia to korytarz, sala. Tam niewiele było do oglądania.
Właśnie, dlatego ja generalnie, jeśli chodzi o komiksy, to tak naprawdę szczęście, jeśli chodzi o komiksy, to można znaleźć tylko właśnie w europejskich. I teraz taki...
No nie tylko w europejskich. Cała seria Vertigo amerykańska jest
tak, ale...
Fakt,
ale
tam
ale...
europejscy twórcy, bo Neil Gaiman i Alan Moore, ale to jest jednak wydawane i rysowane.
No tak, ale one są takie przedziwne... Znaczy nie, źle się wyrażam, że one są... Nie chcę powiedzieć, że przeintelektualizowane, albo takie na pograniczu różnych światów, jak i tak dalej. Bo jest parę właśnie komiksów Vertigo, wydawanych przez Vertigo, które uwielbiam. I takim klasycznym przykładem jest oczywiście Kaznodzieja, ale europejskie komiksy to są takie komiksy dla dorosłych, ale nie dlatego, że mają ciężki klimat, albo że tam jest dużo nagości, albo że jest dużo tak, nie wiem, mordowania i tak dalej, tylko to są komiksy, które czytasz, nie wiem, jak powieść sensacyjną. No nie wiem, jak ja na przykład bardzo lubię serię Largo Winch, mm-hmm. i to nie jest
ale
komiks
wiesz,
dla dzieci.
To jest Van Ham, a Van Ham to jest tak. Świetny scenarzysta.
No właśnie, ale wiesz, o co mówię, że to są takie komiksy, które są pisane na przykład, trzynastka na przykład, no nie, no też znasz
trzynastka. Znakomita.
No to są komiksy, które czytasz, jakbyś czytał książkę, tylko po prostu ona jest ilustrowana, że to jest dla mnie graphic novel. Mhm. I ostatnio właśnie odkryłem też parę interesujących rzeczy. Jeden komiks odkryłem właśnie na Comixology. Dwa zeszyty to chyba z trzech wyszły dopiero. Synchronic.
To nie znam.
Bardzo, bardzo interesujący. To jest jakaś nowość, bo to w tym roku wyszła. Ale też właśnie jest historia gościa, który na początku go poznajemy właśnie jak prowadzi jakieś szczęśliwe życie, a później jakby nic tego nizowego przenosimy się, no później się dowiadujemy, że w przyszłość, tak? Mhm. Po pewnym takim traumatycznym wydarzeniu. I jednocześnie widać, że... I to jest komiks sensacyjny. Bardzo interesujący właśnie... widzimy tego człowieka po tym traumatycznym wydarzeniu w takiej sytuacji, w której jakby czytam ten komiks, tak mówię, kurczę, no ten człowiek jakby tak chłodno kalkuluje jakichś takich emocji, trochę tak to nierealistycznie, ale później czytam dalej i to się wszystko w taką bardzo interesującą całość, jakby ma sens, nie? Bo to jest historia właśnie gościa, który... Mogę zdradzić, trudno, niech będzie. Tak, i tak kończymy, zaraz to...
Tak, bo ja muszę niestety...
Może ktoś już wyłączył.
Ja już muszę za minutkę dosłownie kończyć, niestety.
Tak. Młody mężczyzna ma żonę, ta żona jest w ciąży. Zdaje się, że gdzieś tam pracuje dla policji, to nie jest do końca wyjaśnione, ale nic tego nizowego jakiś motocyklista przyjeżdża koło jego samochodu, kiedy on tam był z żoną, strzela do nich, krew, on się budzi w szpitalu, cyk, żona nie żyje, ale później jest ten przeskok, że widzimy, że on jest zupełnie w innej sytuacji, z nową żoną, z dziećmi, tak dalej, tak dalej. I okazuje się, że po prostu jakby to było dawno temu się wydarzyło i to gdzieś tam nadal w nim tkwi, on jakby jakąś inną karierę zaczął i tak dalej, pisarza. No i nagle się okazuje, że on przeżył ten wypadek, kula utknęła mu gdzieś tam w czaszce, odpowiedzialna za emocjonalne podejście do pewnych rzeczy. I on w pewnym momencie znajduje się w takiej sytuacji, że po prostu chłodno kalkuluje coś, co każdy w takiej sytuacji by spanikował. Nie? I to tak dziwnie brzmi, może jak to opowiadam, ale Synchronic naprawdę to jest właśnie taki komiks europejski na poważnie, który czytam i wiesz, i nie mogę się doczekać, kiedy pojawi się nowy zeszyt, bo naprawdę mnie ta historia wciągnęła. Mimo, że to może się zapowiedzieć, że z tego mogą zrobić jakiś taki Stasiemiec. Tak samo jak Largo Winch, nie? Że,
no, Largo Winch to ma już chyba kilkadziesiąt odcinków.
Znaczy to jest chyba ze 20 zeszytów wyszło, tylko przeważnie to są tak, każda historia to jest jakby wątek na dwa zeszyty. Ale to jest, no, zresztą w ogóle jak następnym razem się spotkamy, to może właśnie o tych innych komiksach też opowiem, bo
bardzo
poodkrywałem naprawdę kilka interesujących znaczy, ja tak mówię autoratywnie interesujących, które mnie zainteresowały. No, mam nadzieję, że będę w stanie bardziej składnie o nich opowiedzieć w kolejnych odcinkach. No to co? No to dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, że cię tak krótko, ale niestety taka skrzecząca rzeczywistość złapała.
Nie, no fajnie, że się udało nawet tyle, więc ja się bardzo cieszę. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić Ryszarda na stronie ryslaw.pl, gdzie znajdziecie linki do wszystkich jego fantastycznych rzeczy, które robi, zainteresowań, nowych odcinków Grysława. Nie wiem, czy tam jest odnośnik do strony Instagrama.
Nie, nie ma.
Official Ryslaw.
Nie, na stronie Instagrama to jest Ryszard Chojnowski po prostu i tyle.
Tak więc zapraszamy. No, pamiętajcie, żeby dołączać do grupy Fantasmagierii, lubić Ryszard na Facebooku. Fantasmagierii na Facebooku.
Obowiązkowo.
Wszystkie subskrybować na Spotify, YouTube, iTunes i tak dalej, i tak dalej. No i słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.